sprawę Armenii i Arcachu Rosjanie z Turkami, przypomniał o wszystkich ludobójstwach dokonanych na Ormianach, też właśnie załatwianych rękami wspólnie przez Rosję i przez Turcję, i powiedział, no jeżeli to ci dwaj się za to wzięli, to likwidacja Arcachu i kolejne ludobójstwo wisi w powietrzu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji dotyczące tego punktu posiedzenia Komisji Wspólnej, czyli aktualnej sytuacji w Armenii Górskim Karabachu? Bardzo proszę, jeśli są jakieś głosy, to bardzo proszę. Jeśli nie ma, pan Michał Grodzki, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko, jeśli mogę skorygować słowa pana Kasprowicza, jeśli chodzi o Francję, tak, taki apel czy stanowisko dotyczące uznania niepodległości Górskiego Karabachu sformułował parlament francuski, natomiast rząd francuski podkreślił pryncypialność prawa międzynarodowego i rezolucji Rady Bezpieczeństwa, rezolucji kilku z 1993 roku. Także na razie stanowisko Francji jako takiej nie uległo zmianie. Natomiast my we wszystkich naszych rozmowach zarówno z przedstawicielami Armenii, jak i z Azerbejdżanu podkreślamy, że stoimy na podobnych założenia, czy dla nas podstawą rozwiązania konfliktu o Górski Karabach jest prawo międzynarodowe, zarówno rezolucja Rady Bezpieczeństwa, akt końcowy PKBWS z 1975 roku, i te zasady, na które wskazujemy za każdym razem, to są zarówno zachowanie integralności terytorialnej państwa, rozwiązywanie konfliktów bez użycia siły i zakaz groźby użycia siły, i trzecie, zasada prawa narodów do samostanowienia. Te trzy, one mogą się wydawać nieraz trochę wykluczające. To, że konflikt przez tyle lat nie zostaje rozwiązany, może to trochę potwierdzać. Natomiast właśnie dlatego, że zasady prawa międzynarodowego są takie istotne, w naszym przekonaniu właśnie ten konflikt musi zostać rozwiązany na podstawie negocjacji czy rozmów między obydwiema stronami bez użycia sił. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pytanie, jest ponowne pytanie, czy są jakieś jeszcze głosy w dyskusji? Jeśli nie ma innych głosów w dyskusji, zamykam ten punkt posiedzenia Komisji Wspólnej. Przechodzimy do kolejnego, już przedostatniego punktu. Informacja Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca stanu zaawansowania prac nad wprowadzeniem elektronicznego systemu udzielania dotacji, zwanego w skrócie ESUD. Bardzo proszę o przedstawienie tej informacji. Jeśli dobrze pamiętam, pan naczelnik Wojciech Kaczor, tak?
Pan radca ministra Andrzej Marciniak.
Małe sprostowanie, radca ministra Andrzej Marciniak.
Przepraszam bardzo, radca ministra pan Andrzej Marciniak. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, garść informacji. Najpierw może troszeczkę takiego tła historycznego. Otóż prace nad przygotowaniem, przepraszam bardzo, dokumentów niezbędnych do ogłoszenia zamówienia dotyczącego zakupu systemu teleinformatycznego rozpoczęły się w ministerstwie na początku bieżącego roku. One zostały ostatecznie sfinalizowane w połowie września, kiedy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie, zaproszenie do składania ofert. 24 września tego roku upłynął termin do składania ofert. Wpłynęły trzy oferty na wykonanie owego systemu teleinformatycznego. Ostatecznie została wybrana oferta podmiotu, który w ocenie Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie prezentacji jej rozwiązań jeszcze na etapie dialogu technicznego oraz złożonej oferty. W ocenie Departamentu Informatyki ten wykonawca jest solidnym partnerem i był w stanie zrealizować zamówienie. 22 października tego roku została podpisana umowa. Przedmiot tej umowy dotyczy trzech elementów. Przede wszystkim wykonania systemu teleinformatycznego, następnie jego udostępnienia w internecie i utrzymania. Przez to rozumiemy również prowadzenie modyfikacji, rozwijanie funkcjonalności oraz prowadzenie prac serwisowych. System składa się z dwóch modułów, modułu wnioskodawcy i modułu rozliczeń. Moduł wnioskodawcy został odebrany 4 grudnia tego roku. Moduł rozliczeń 22 grudnia i od tego grudnia cały system funkcjonuje w środowisku produkcyjnym. Tym samym zostało zrealizowane jedno z założeń na ten rok, na rok 2020, na początku tego roku pan minister Poborzy zapowiadał. Proszę Państwa, miło mi też powiedzieć, że zgodnie z deklaracją pana ministra w testach odbiorczych brali udział przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych. Korzystając z okazji, bardzo, bardzo serdecznie chciałbym podziękować pani Aldonie Jurkun i przede wszystkim pani Marioli Apkowicz, które zgłosiły szereg bardzo cennych dla nas uwag do systemu na etapie testów odbiorczych. Muszę tutaj szczególnie wyróżnić panią Mariolę Apkowicz, która była dla nas absolutnie dostępna w każdym czasie i wniosła szczególnie duży wkład w ocenę przygotowania, wykonania systemu. Proszę Państwa, w przeciwieństwie do ESOMA, ESUT ma zapewnione wsparcie techniczne i będzie stale rozwijany. Spodziewamy się również, że doświadczenia zebrane w czasie naboru wniosków na rok 2022 będą stanowiły kolejny etap, tak, w rozwoju systemu w kolejnych latach. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, system niemal w 100% odzwierciedla ten tryb udzielania dotacji, do którego jesteście Państwo przyzwyczajeni, do tego trybu udzielania dotacji funkcjonującego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, łącznie z szatą graficzną. Tak? Wiem, że pani Aldona Jurkun i pani Apkowicz miały tutaj mieszane odczucia co do tego aspektu, między innymi do tego aspektu systemu, ale naszym założeniem było takie, żebyście Państwo po prostu nie byli zaskoczeni wyglądem tej aplikacji i żeby no, po prostu była dla Państwa znajoma. Proszę Państwa, zakładamy i tu znowu zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, że pierwszy nabór wniosków będzie miał charakter mieszany. Aktualnie prowadzimy z wykonawcą rozmowy. Nawet mogę powiedzieć, że na dzień jutrzejszy jest zaplanowane spotkanie robocze z przedstawicielami wykonawcy. Celem już wdrożenia części funkcjonalności, które zostały, no ich potrzeba, ich implementacji została stwierdzona na etapie testów odbiorczych. I gdyby udało się wprowadzić te funkcjonalności, o czym jestem głęboko przekonany, to system udałoby się doprowadzić do tego stanu, że można byłoby w nim podpisywać przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego wnioski, umowy i sprawozdania z realizacji zadań. Mam nadzieję, że pani Apkowicz podtrzyma swoje wcześniejsze zobowiązanie, że w takim przypadku Związek Karaimów Polskich stałby się swego rodzaju króliczkiem doświadczalnym, który na zasadzie wyjątku wprowadziłby do systemu zadania, które były realizowane w roku 2020, po to, żeby można było przejść całą procedurę już w środowisku produkcyjnym, łącznie z oceną realizacji zadania. To byłby taki ostateczny, finalny test funkcjonowania systemu, który powinien zakończyć się przyjęciem informacji o szczegółowych zasadach udzielania dotacji na rok 2022. Tak? To byłby jego kolejny krok umożliwiający pełne wykorzystanie tego systemu. I w zależności od tego, jak ta informacja będzie wyglądała, do systemu będą musiały być wprowadzone ostatnie szlify, tak? Dostosowujące go do informacji, która zostanie zaopiniowana przez Komisję Wspólną, a następnie zatwierdzona przez pana ministra. I po tym kroku zostanie ogłoszony nabór wniosków na rok 2022. Już w systemie ESUD, już od tego momentu ogłoszenia tego naboru, będziecie mieli państwo możliwość aplikowania o udzielenie dotacji na rok 2022 przy wykorzystaniu tego systemu. Przy czym chciałem to jeszcze raz podkreślić, że ten pierwszy nabór na rok 2022 będzie, że tak powiem, zbudowany na charakterze dobrowolności. Czyli te organizacje, które będą chciały skorzystać z systemu, będą mogły za jego pośrednictwem złożyć wnioski. Natomiast te organizacje, które będą jeszcze troszeczkę chciały się w tym wstrzymać, na rok 2022 będą miały taką możliwość, żeby składać w wersji tradycyjnej. I na zakończenie mojej krótkiej wypowiedzi jeszcze raz serdeczne podziękowania dla obu pań, dla pani Jurkun i dla pani Apkowicz, które wspomogły nas swoim czasem i swoją wiedzą na etapie testów odbiorczych systemu. Bardzo dziękuję. To wszystko.
Bardzo dziękuję panie radco za przedstawienie tej ważnej informacji. Myślę o wprowadzenie tego punktu porządkowego, ponieważ jest to kwestia bardzo istotna dla mniejszości. My z nadzieją oczekujemy na system, który pozwoli właśnie elektronicznie składać wnioski. Cieszymy się, że udało się to zrealizować i że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zaczęło już funkcjonować. Jednocześnie bardzo dziękuję za tą deklarację, że w 2022, na 2022 rok będzie można składać wnioski, można powiedzieć hybrydowo, że organizacja będzie mogła wybrać, czy składa już przez system elektroniczny, czy jeszcze w wersji papierowej, niekoniecznie jeszcze papierowej, ale w wersji wcześniejszej, bo rzeczywiście, jeżeli będzie krótki czas, to niektóre organizacje mogą mieć po prostu problem techniczny, żeby w to wejść, także myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby stworzyć taką możliwość. Tutaj od razu już z góry za to dziękuję w imieniu organizacji mniejszościowych, w imieniu mniejszości, bo to myślę, że to ułatwi nam wszystkim. Otwieram dyskusję, widzę, że do głosu zgłasza się pan Andrzej Sosnowski, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, panie współprzewodniczący. Ja tylko króciutko dołączę się do podziękowań wyartykułowanych przez pana Marciniaka. Bardzo serdecznie dziękujemy panie Marioli Apkowicz, pani Aldonie Jurkun za testy odbiorcze i właśnie za podpowiedzi, które były dla nas bardzo, bardzo cenne pod koniec grudnia, kiedy wiele spraw było procedowanych jednocześnie. Mamy nadzieję, że te pomysły, które zostały przedstawione przez obie panie, wdrożymy i że ta współpraca nasza właśnie będzie się układała równie dobrze. Za chwilę, bo już w tym tygodniu znów będziemy się spotykać z wykonawcą, będziemy deliberować na temat nowych funkcjonalności i pewnie będziemy prosić panie, obie panie o komentarz i uwagi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Do głosu zgłasza się pani Mariola Apkowicz. Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Rzeczywiście dziękuję bardzo za te dobre słowa, te ciepłe słowa. Rzeczywiście pracowaliśmy bardzo intensywnie i mam nadzieję, że uda nam się wdrożyć te wszystkie poprawki, o których rozmawialiśmy na etapie testowania programu i że będzie on mógł po wprowadzeniu tych poprawek, będzie rzeczywiście mógł być ułatwieniem dla organizacji w prowadzeniu projektu, bo to właśnie o to chodzi, żebyśmy i państwo jako referenci, naczelnik, władze departamentu mieli łatwiejszą pracę, ale również w organizacjach, żeby ta praca była prostsza i mniej nie skazywana na błędy takie zupełnie przypadkowe, typu przepisywanie, literówka, błąd palcowy, bo to generuje dużo, dużo problemów i jakby jest zupełnie niepotrzebne. W związku z czym dziękuję za dobre słowa. Dzieliłam się z kolegami swoimi uwagami i wrażeniami z systemu. Czekam z niecierpliwością na dostęp do wersji produkcyjnej i podtrzymuję, jeżeli będę miała taką możliwość, podtrzymuję to, żeby wprowadzić wnioski 2020 i przygotować sprawozdania w aplikacji. Tam jest minimalna różnica we wzorze sprawozdania, ale mam nadzieję, że to nie będzie problemem, ponieważ tylko jeżeli przejdziemy tak naprawdę tą ścieżkę taką testową, przejdziemy tą ścieżkę w pełni, to zarówno po stronie organizacji, jak i po stronie departamentu będziemy mogli w większym stopniu ufać, że narzędzie, nad którym będziemy pracować przy kolejnym naborze, będzie narzędziem skutecznym, nie generującym problemów. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź osoby szczególnie kompetentnej w tej kwestii, obok pani Aldony Jurku, najbardziej kompetentnej ze strony mniejszościowej z pewnością w tej problematyce. Czy są jeszcze jakieś inne głosy w dyskusji? Znaczy, myślę, że trudno tutaj dyskutować, ponieważ większość z nas nie zna tego systemu, więc traktujemy to jako bardziej informację. Tutaj widzę, że jeszcze pani Aldona Jurku zabiera głos. Bardzo proszę o zabranie głosu. Bardzo proszę, pani Aldono.
Ja też chciałam podziękować za podziękowania i prosić o to, żeby dostęp do systemu posiadały też pozostałe osoby z naszej komisji, z mniejszości. Nie tylko ja i pani Mariola. Wydaje mi się, że są też inne osoby, które chętnie dotknęłyby tego systemu, zanim on zostanie wdrożony i w ten sposób, że będziemy z tego korzystać. Chodzi o to, żeby inne osoby też mogły zgłosić swoje uwagi. My nie wszystko same zauważymy. To tylko tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest cenny podkład. Jeżeli to oczywiście technicznie byłoby możliwe, wtedy można byłoby wyłapać pewne rzeczy w trakcie. To już kwestia do rozważenia. Widzę, że zgłasza się do głosu jeszcze pani Mirosława Kopystiańska. Bardzo proszę. Pani doktor Mirosława Kopystiańska.
Chciałam również poprosić o to, o co poprosiła pani Aldona. Bylibyśmy, mniejszości na pewno byłyby zainteresowane możliwością partycypowania na etapie, że tak powiem, tego tworzenia ESOD-u, ponieważ przetestowanie i dostęp do tego narzędzia na pewno ułatwi nam pracę, a jednocześnie też wykluczy pewnego rodzaju błędy, przynajmniej rachunkowe. Przetestowanie na etapie, że tak powiem, już końcowym tego projektu dałoby nam taką pewność, że dobrze umiemy posługiwać się tym narzędziem. Dziękuję bardzo. To jest taka moja uprzejma prośba. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za zabranie głosu dla pani doktor. Myślę, że na tym możemy skończyć dyskusję. Tutaj chciałem też jeszcze raz w imieniu Mniejszościowej Komisji Wspólnej wyrazić serdeczne podziękowanie zarówno dla osób z grona mniejszości, czyli dla pani Marioli Jabłkowicz oraz Aldony Jurkun, które testowały to i włożyły dużo wysiłków w to, aby popracować nad tym systemem. Bardzo się cieszymy, że udało się włączyć naszych przedstawicieli, a jednocześnie chciałbym bardzo podziękować dla pracowników Departamentu Wyznania Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tego systemu. Było to ciężka praca z pewnością, także bardzo dziękuję. Z tego, co mi wiadomo, szczególnie zaangażowany w ten proces był pan dyrektor Andrzej Sosnowski, pan naczelnik Wojciech Kaczor oraz pan radca Andrzej Marciniak i wszystkim pracownikom departamentu, którzy byli zaangażowani w te działania. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że ten system ułatwi pracę zarówno dla organizacji mniejszościowych, jak i dla samego departamentu. Stanie się ważnym i użytecznym narzędziem naszej pracy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Kończąc ten punkt posiedzenia, chciałbym przejść do kolejnego, już ostatniego punktu naszego posiedzenia. Jak zwykle sprawy różne, sprawy bieżące. Bardzo proszę, czy są jakieś kwestie, które chcielibyście Państwo poruszyć? Tutaj zgłosiła się pani Aldona Jurkun. Bardzo proszę.
Dziękuję za udzielenie głosu. Właściwie powinnam chyba była się wypowiedzieć w ramach punktu, który omawiał pan Bogdan Kasprowicz, ale nie chciałam robić wrażenia, że przeciągamy, żeby to było wrażenie, że jesteśmy przy ostatnim punkcie. Chciałam powiedzieć tak, że dzisiaj w ramach powitania uczestników zostały przekazane życzenia z okazji różnych świąt. Ja chciałam wspomnieć o jeszcze jednym, o Dniu Obrońcy Wolności Litwy, który dzisiaj obchodzimy. To jest właśnie to trochę nawiązanie do wypowiedzi pana Bogdana Kasprowicza i do tej sytuacji, która ma miejsce odnośnie Ormian. Dzisiaj mija 30. rocznica, 30 lat od wydarzeń, kiedy w wyniku szturmu radzieckich wojsk na wieżę telewizyjną w Wilnie od kul z broni maszynowej i gąsienic czołgów zginęło 14 osób, a kilkaset zostało rannych. Wojska zostały wysłane przez wtedy już laureata Nagrody Pokojowej Nagrody Nobla, Michaiła Gorboczowa, w celu przywrócenia zbuntowanej Litwy w grono socjalistycznych republik radzieckich. I te wydarzenia styczniowe miały wpływ na uznanie Litwy jako niepodległego państwa. Pierwsza uczyniła to Islandia miesiąc po tych wydarzeniach. I to był akt odwagi ze strony tego państwa małego, bo większość innych niepodległych państw ośmieliła się na to dopiero pół roku później, gdy państwowość Litwy uznała Rosję. Czyli Litwa doczekała się międzynarodowego uznania półtora roku po uchwaleniu przez parlament litewski aktu przywrócenia niepodległości i przekształceniu Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w Republikę Litewską i przywróceniu symboli narodowych, między innymi takich jak pogoń. A dlaczego o tym mówię? Wydarzenia z 13 stycznia przyczyniły się do tego, że ja i Algirdas Vaicekauskas jesteśmy członkami tej komisji jako przedstawiciele mniejszości narodowej, a nie etnicznej. I przy okazji też chciałam podziękować panu prezydentowi za upamiętnienie dzisiejszego Litewskiego Dnia Obrońców Wolności poprzez wyświetlenie iluminacji w języku polskim i litewskim na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. To tyle, dziękuję z mojej strony.
Bardzo dziękuję za ten wzruszający i ważny głos pani Aldono. O zabranie głosu prosi pan Bogdan Trojanek. Bardzo proszę, panie Bogdanie.
Witam ponownie, Bogdan Trojanek. No, ja dzisiaj taki aktywny jestem, ale chciałbym się odnieść bardzo do dwóch rzeczy, które są bardzo istotne dla mnie. Można by do trzech, ale to będę mówił oczywiście w skrócie. Chodzi mi o Stowarzyszenie Romskie. Jak powiedziałem wcześniej, jak jest wina, to musi być kara. Jeżeli Romowie zawinią, to też oczywiście jest oczywiście jakiś głos ze strony Romów, którzy negują albo coś krytykują. Chodzi mi o to, że dofinansowanie zostało oraz Stowarzyszenie Harganos. Harganos zostało dofinansowanie na stworzenie takiego dokumentu, powiedzmy, filmu Romska Odyseja. I chciałbym powiedzieć, że to jest dokument bardzo ważny dla mnie, dlatego że on jest umieszczony w sieci i on będzie tam przez następne dekady. I o co mi chodzi? O to mi chodzi, że w tym filmie w ogóle są wielkie zakłamania. To jest nieprawda. I teraz zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jeżeli to było, film był, dokument był robiony na podstawie z tej kieszeni, powiedzmy, programu romskiego, to nie wyrażam na to zgody ja ani społeczeństwo romskie. Dlaczego my tego filmu w ogóle nie promujemy? Dlatego, że jest to troszeczkę zakłamane. Jest to bajkowe, jest taka trochę bajka Andersena, opisane tam i postacie, i działacze romscy, w XX wieku, XXI wieku, oczywiście nie są tam uwzględnieni. Już pomijając to, szanowni państwo, panie dyrektorze, że czuję się też obrażony jako artysta, bardziej jako artysta, bo ja nie jestem politykiem, jestem bardziej artystą, że wśród tego wszystkiego nie jestem uwzględniony w ogóle ja jako człowiek, osoba, która zasłużyła się. Ja tu proszę wybaczyć mi, że taką luźną rozmowę, ale uważam i to nie chwalę się naprawdę, tylko myślę, że największe mam odznaczenie i zasługę jako społecznik, jako działacz, jako osoba, która zasłużyła się wieloma takimi rzeczami na rzecz integracji, pracy na rzecz równego traktowania i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że Stowarzyszenie Harganos jest to stowarzyszenie, które działa od jakiegoś 12 lat. Ja przyjrzałem się bardziej tej organizacji. Zostało 50 tysięcy na 20-minutowy dokument, w którym i słyszałem z tego, że jakaś książeczka powstaje, jakieś czasopismo w opisie, które też ma zakłamanie. Jeżeli zbudujemy, panie dyrektorze, mili państwo, panie przewodniczący, jeżeli budujemy historię o Romach, to ona musi opierać się na prawdzie. To nie może być koloryzacja. Jeżeli za 20 lat sięgną do tego dokumentu, słabej jakości chciałem powiedzieć, sięgną dokument młodzież 20-letnia i zobaczą tam bohaterów Romów, którzy oni powiedzmy przysłużyli się do tego komisji wspólnej, do działania społecznego, artystycznego ducha i tak dalej, to tam jest zakłamanie, tam jest tylko ograniczona liczba osób, które Harganos lubi lub lubiała i tam są wskazane. Więc ja mówię nie na wspieranie takich idei, nie wspieranie takiej historii tworzenia na zakłamaniu albo na zasadzie lubię cię, nie lubię. Ja nie jestem od macochy, bo uważam, czy Harganos lubi mnie, czy nie lubi, ale ona nie może być tworzona historia w przyszłości, dokument na zasadzie kłamstwa. I te 50 tysięcy, panie dyrektorze, uważam, że to wydatki, oczywiście, że wierzę w to, że idea pana ministerstwa departamentu była słuszna i cieszę, chwali się, że państwo wspieracie taką ideę, ale uważam, że bardziej kontrolowane to powinno być, dlatego że to nie jest wydane w takiej prawdzie, bo jest wiele na pewno wspaniałych ludzi, którzy wcześniej jeszcze działali w latach powiedzmy 90. działali jako działacze społeczni, polityczni i tak dalej. I nie ma w dokumencie nie ma ujętego tego. To, że nie ma dubbingu jeszcze, to jest druga sprawa. Są malutkie literki, które nie wszyscy przeczytają. Jest to wszystko, zmienia się bardzo szybko, jak w kalejdoskopie. I uważam, że ten dokument nie powinien w ogóle mieć miejsca i nie mogli być jakimś wyrocznym przykładem dla przyszłego pokolenia, żeby on działał. Druga sprawa, chciałbym się też odnieść oczywiście, że ja namawiam też moich braci Romów stowarzyszeń, żeby korzystali z innych środków. Oczywiście są środki w Ministerstwie Pracy i Polityki, w Ministerstwie Kultury, ale chciałbym podkreślić jedną rzecz, że już jestem od 5 lat w tej komisji i mam jakieś małe takie doświadczenie. Proszę, tak jak powiedzmy w Ministerstwie MSW i A są jakieś takie powiedzmy...
Jestem na posiedzeniu, które się mam nadzieję zaraz skończy już. Jeżeli coś tak pilnego, to mogę, jak coś tak bardziej konkretnie, to zacznę.
Ale ja słyszę głos pani Mario. I jeżeli są zrozumiałe projekty, regulaminy, dotacje, przyznawanie i wytyczne do przyznawania, tak nie jest bardzo zrozumiałe są dla... Nawet rozmawiałem, konsultowałem się z ludźmi, którzy piszą projekty i nie bardzo oni mogą zrozumieć język urzędnika w Ministerstwie, powiedzmy, Kultury, tak strzelam. Bo taki przykład, tylko dam króciusieńki, jakąś działanie na rzecz promowania czegoś tam, ale nie może to być zrobione w sieci, a też nie może być publiczność, no bo jest COVID. Więc jak to zrozumieć? Jest to takie słowa, takie bardzo zrozumiałe i trudne do tego, jak to ubrać. No więc ja pozwoliłem, żeby zadzwonić. No mówi pan co, no też, no ja do końca nie mogę panu wytłumaczyć. Tak, nie możemy tego w sieci pokazać, a też nie możemy zaprosić publiczność. To chciałbym tyle podkreślić bardzo mocno o tym Harganos, o tym dokumencie. I druga sprawa, chciałbym się odnieść, może oczywiście za chwilę dostanę krytykę, ale albo przemilczenie. Chciałbym się odnieść do książki 15-lecia mniejszości narodowej. I to jest też oczywiście następna moja rzecz, którą bardzo mnie zaniepokoiła. Oczywiście zostałem z pełną ochotą i radością chciałem tą książkę przeczytać. I co okazało się, że nie wiem kto, nie wiem jak, nie miałem żadnej informacji, kto tam publikował, kto tam materiały zbierał do tej książki w ogóle, ale proszę mi powiedzieć, to też ma być historia. To jest 15 lat Komisji Mniejszościowej, to jest Komisji Mniejszościowej. I proszę powiedzieć mi, czy romska społeczność od wielu lat, która mieszka, działa na etapie organizacji, działania, czy jest to tylko, czy to o Romach ma być tylko o jednej osobie, czy my nie mamy wspaniałych ludzi, którzy przyczynili się do tego, do powstania w tej książce jakiejś wielkiej informacji. Z tego, co widziałem ja bynajmniej, kątem oka, to tam jest tylko o jednej osobie. I oczywiście mogę to powiedzieć głośno, jestem o Romanie Chojnacki. Nawet nie o Romach, tylko o Romanie Chojnacki. Kto zbierał te materiały? Dlaczego się do nas nikt nie zgłosił? Dlaczego się do mnie nikt nie zgłosił? Dlaczego tam nie ma o naszych zasługach też w Komisji Wspólnej? Tylko jest zasługa jednej postaci pana Romana Chojnackiego. Przecież robił Bladysz, jeszcze był. Wspaniali ludzie, którzy zrobili się. Ja przepraszam, panie przewodniczący, ale ja... 15 kartek o panu Tymie, 20 kartek o panu Kuprianowiczu, 10 kartek o tym, a o Romach w ogóle praktycznie nic, jak jest tylko o jednym Chojnackim. Więc powiem szczerze, że mnie ta książka w ogóle nie przekonała, dlatego że też nie pokazała to, co byśmy chcieli usłyszeć, przeczytać by nami i przekazać naszego pokolenia. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Kaczora, naczelnika Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Bardzo proszę, panie naczelniku.
Przepraszam, panie przewodniczący. Korzystamy z panem naczelnikiem z jednego stanowiska roboczego. Szanowni państwo, krótka informacja. 22 grudnia ubiegłego roku została opublikowana ustawa o doręczeniach elektronicznych. Chciałbym państwa uczulić na ten fakt, prosić o w miarę możliwości o zapoznanie się z tym tekstem ustawy, ponieważ ustawa nowelizuje między innymi ustawę o finansach publicznych, nakładając pewne obowiązki na podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane między innymi z budżetu państwa. Otóż zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych podmioty takie są obowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Ustawa stanowi również, że obowiązek ten dotyczy zadań z zakresu infrastruktury, prac budowlanych, zakupu środków trwałych, realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych w przypadku, gdy wysokość finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa przekracza kwotę, która ma być określona w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy, w rozporządzeniu Rady Ministrów. Niestety na dzień dzisiejszy rozporządzenie to nie zostało opublikowane. Departament zadał szereg pytań autorowi czy podmiotowi odpowiedzialnemu za przygotowanie rozporządzenia, bazując na przepisach już znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. No i muszę powiedzieć, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi, przede wszystkim w takim zakresie, czy zadania, o których mowa w artykule 18 ustęp 2 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, będą to zadania z zakresu na przykład zadania społecznych, o których mowa w ustawie, w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych. Także będziemy wiedzieć coś więcej z chwilą, kiedy zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia. Myślę, że Poruszymy ten temat na pewno w trakcie spotkania, do którego dojdzie na etapie pracy nad projektem informacji na rok 2022, bo niewątpliwie będziemy musieli uwzględnić zapisy czy obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych w umowach, które będą zawierane z organizacjami, które uzyskają dotacje. I jeszcze chciałbym powiedzieć, jedną kwestię poruszyć. Otóż w departamencie pan naczelnik Kaczor już polecił kolegom i koleżankom, żeby rozpoczęli prace zmierzające do zawierania umów na rok 2021. Wiem, że Państwu w sposób zrozumiały dla nas całkowicie bardzo zależy na tym, żeby jak najszybciej te umowy zostały podpisane. Natomiast ze względu na brak owego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o finansach publicznych, te umowy nie zawierają jeszcze odesłania do obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Więc jeżeli jakaś organizacja podpisze już tą umowę na realizację zadania w roku 2020, to uprzedzam, że musi się liczyć z tym, że wystąpimy z prośbą o jej aneksowanie celem zawarcia w niej postanowień wynikających z ustawy o finansach publicznych. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za tą ważną informację. To kolejna kwestia, która kolejny obowiązek, który będzie nałożony na aplikacje nasze, ale bardzo dobrze, że mam taką informację. Bardzo dziękuję. Myślę, że to jest naturalna droga, tak już wcześniej było, że w przypadku zmian prawnych były aneksy inicjowane przez ministerstwo. Tak myślę, że trzeba traktować jako sytuację standardową. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela mniejszości ormiańskiej, pana Bogdana Kasprowicza.
Ja tylko jednym zdaniem bardzo, bardzo serdecznie chciałbym podziękować pani Aldonie Jurkun za przypomnienie, że ten jubileusz trochę przez nas zapomniany niesłusznie jest, i z tej okazji na ręce pani Aldony dla Litwinów w Polsce, dla państwa litewskiego najserdeczniejsze od Ormian życzenia wszelkiej pomyślności. I powiem tylko, że i wtedy wstydziłem się, i dzisiaj się wstydzę za ówczesne stanowisko polskich władz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Milewską, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Tak, dziękuję uprzejmie. Ośmielam się zabrać głos, chociaż już jest bardzo późno, żeby nie zostawić pana Trojanka bez odpowiedzi. Choć trudno mi trochę odpowiedzieć na te dwa pytania, które w gruncie rzeczy są pewnymi zarzutami właściwie pod naszym adresem. Ale zrobię, co mogę, żeby przynajmniej wyjaśnić sytuację. Jeżeli chodzi o publikację, panie prezesie szanowny, otóż sytuacja wyglądała tak, że w ogóle jakby terminarz był dosyć nieszczęśliwy i ze względu na COVID, i ze względu na okres wakacyjny, w którym nastąpił konkurs i podpisanie umowy. Krótko mówiąc, zgodnie z postanowieniami umowy, kwestią, jak rozumiem, wcześniej dyskutowano z mniejszościami podczas poprzednich posiedzeń komisji, kwestią zbierania materiałów do publikacji zajmował się zleceniobiorca, czyli Instytut Kaszubski. Ja chociaż byłam współredaktorem tej publikacji, no tutaj nie żebym chciała zrzucać winę, broń Boże, na Instytut Kaszubski, natomiast jakby zespół redakcyjny zapoznał się z wszystkimi zgłoszonymi tekstami chwilę przed złożeniem tego do drukarni. No jak Państwo wiecie, ten czas był dosyć krótki, no właśnie w wakacje nie jest łatwo złapać autorów. Natomiast powiem tak, Instytut Kaszubski zwrócił się do członków Komisji Wspólnej, najwyraźniej nie do wszystkich, za co przepraszam też pewnie w imieniu Instytutu, myślę, że to było jakieś przeoczenie. Natomiast też zwracam uwagę, że na przykład w publikacji pojawił się tekst reprezentantów mniejszości łemkowskiej, dwóch autorów jednocześnie, znaczy w tym sensie, że był jeden tekst, który miał dwóch autorów, więc myślę, że tutaj nie do końca można robić zarzut wyłącznie wyłącznie nam z tego powodu, ale no jeszcze raz mogę tylko wyrazić ubolewanie, że tak to wypadło. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnia publikacja dotycząca prac komisji. Zresztą w czasie prac nad tą publikacją no mówiliśmy o tym, że być może trzeba by pomyśleć o takiej szerszej, czy może bardziej regularnym wydawaniu tego rodzaju publikacji, które by dotyczyły no, aktualnych kwestii związanych z mniejszością, współpracą z państwem i tak dalej. Więc jeszcze raz przepraszam za to przeoczenie. Jak mówię, przy następnej okazji postaramy się tego dopilnować. No, to rzeczywiście wynikało no, ze specyfiki tej pracy. Przystępuję do punktu drugiego i tutaj, że tak powiem, będzie jeszcze gorzej, panie Bogdanie, jeżeli trochę panu chyba podpadnę. Mianowicie, jeżeli chodzi o ten projekt Stowarzyszenia Harangos, no to uprzejmie proszę o przyjęcie takich oto informacji z naszej strony. No, my nie jesteśmy w pozycji cenzora. My możemy tylko, to nie jest projekt, którym ja się zajmowałam, więc mogę tu spokojnie jakby nie brać tego do siebie. My z dobrodziejstwem inwentarza kupujemy projekty, które państwo nam prezentujecie. One nigdy nie są wystarczająco szczegółowe i tak zresztą to jest niemożliwe, żebyśmy, nie wiem, oceniali scenariusz jakiegoś filmu czy konspekt jakiejś książki. No my przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza, że jeżeli wnioskodawca pisze o tym, że napisze książkę albo nakręci film dotyczący historii mniejszości, no to oczywiście dołoży wszelkich starań, żeby wszyscy się tam znaleźli. Natomiast no, jakby trudno mi tutaj brać odpowiedzialność za to, co zrobił Harangos. Ja nie podzielam pańskich uwag dotyczących tego, że to jest film nierzetelny. On jest nierzetelny w tym sensie, że żadna publikacja czy żaden film nie jest w stanie objąć wszystkiego, co się dzieje. A na szczęście, jeżeli chodzi o społeczność romską, w ciągu ostatnich 20 lat zaczęło się dziać bardzo wiele i jest tam bardzo wiele postaci, choć zdecydowanie nie wszystkie, które wniosły jakiś wkład w kwestie związane no, z aktywizacją społeczności. Przy czym, panie Bogdanie, ja tam pana zauważyłam. Natomiast tak jak mówię, no to oczywiście nie da się jakby wszystkich uwzględnić w tego rodzaju publikacjach i też nie taka jest nasza rola, żeby pokazywać palcem, że ten tak, a ten nie, albo jeszcze ten. Za to odpowiedzialność bierze no, tak naprawdę ten, kto ten film wyprodukował. Moim zdaniem on nie jest zły i dobrze, że jest, bo to jest dobra, no, dobry rodzaj promocji, jakkolwiek mam nadzieję, że to się nie skończy wyłącznie na tym filmie, ale myślę, że to jest dobry początek. Proszę tak do tego podejść. Dziękuję bardzo.
Panie przewodniczący, proszę włączyć mikrofon.
Bardzo dziękuję panie dyrektorze za zwrócenie uwagi. Dziękuję bardzo pani Małgorzacie Milewskiej za zabranie głosu. Widzę, że nie ma już więcej zgłoszeń w sprawach różnych, stąd pozwolę sobie zabrać głos. Chcieliśmy jako strona mniejszościowa poruszyć w trakcie w sprawach różnych kilku kwestii dotyczących radiacji w 2020 roku. No, czas na to nie pozwala. Myślę, że będzie, że dobrą okazją byłaby, pan minister deklarował gotowość spotkania. Myślę, że dobrą okazją dlatego, żeby tego nie wynosić na posiedzenie plenarne komisji, byłoby spotkanie z panem ministrem, gdzie byłaby okazja porozmawiania na ten właśnie temat. Także ten temat zostawiam. Kolejna kwestia to, o której chciałbym powiedzieć, to poza kwestią podniesioną przez pana radcę Andrzeja Marciniaka, nowych rzeczy, które się pojawiły i które będą dotyczyć także organizacji mniejszościowych, inną kwestią są pracownicze plany kapitałowe, o czym rozmawialiśmy wczoraj na posiedzeniu strony mniejszościowej komisji wspólnej, o czym już rozmawiałem z sekretarzem naszej komisji, panem dyrektorem Andrzejem Sosnowskim, który już podjął kroki w tej sprawie, aby zebrać informacje na ten temat. Chciałem za to serdecznie podziękować, bo to bardzo ważne, abyśmy dysponowali taką informacją i mieli jasność co do tego, jakie są też nasze obowiązki jako w tym momencie jako pracodawców, organizacji mniejszościowych jako pracodawców, to ten temat też trzeba zasygnalizować. Oczywiście przed nami jest kwestia rozmów na temat informacji na 2022 rok. To już w trybie roboczym będziemy oczywiście ustalać ze stroną rządową, jak to będzie wyglądało. Ze swej strony jeszcze chciałbym też podnieść taką propozycję. Tutaj w trakcie przygotowań tego posiedzenia komisji wyniknęła sprawa umieszczania w programie różnych punktów zgłaszanych przez członków komisji. No, warto zwrócić uwagę, że w roku 2020 odbyły się zaledwie dwa posiedzenia komisji wspólnej, przy tym też miały bardzo ograniczone liczbę punktów ze względu na sytuację, więc nie byliśmy w stanie zrealizować wszystkich punktów programu, które były zaplanowane na 2020 rok. Wynikało to z przyczyn obiektywnych. To także jakby odpowiedź na pytanie pana ministra, dlaczego jeden z punktów nie mógł się znaleźć wcześniej. No, ze względów obiektywnych po prostu. I myślę, że tutaj warto pomyśleć o tym, abyśmy zastanowili się nad harmonogramem prac Komisji Wspólnej na 2021 rok. Myślę, że tutaj już rozmawialiśmy z panem Andrzejem Sosnowskim, sekretarzem komisji, na ten temat, że po prostu zwrócimy do członków Komisji Wspólnej, pójdzie informacja z prośbą o wskazanie tematów, które powinny być poruszone w trakcie posiedzeń komisji w 2021 roku. Zwyczajem komisji było przygotowanie harmonogramu poszczególnych posiedzeń, gdzie były wpisane tematy. Myślę, że w tym roku, w związku z tak niepewną sytuacją, praktycznie będzie niemożliwe przygotowanie takiego harmonogramu. Będziemy musieli na bieżąco reagować na tą zmieniającą się sytuację i z tej puli tematów zaproponowanych przez członków komisji na bieżąco składać porządki obrad poszczególnych posiedzeń. Obradowanie w trybie zdalnym pozwala nam na to, aby częściej obradować, aby to nie były takie długie posiedzenia jak dzisiaj, bo to jest jednak bardzo, bardzo trudne do wykonania, więc myślę, że przed nami stoi też kwestia ustalenia, kiedy odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej, bo to jest przed nami. I jednocześnie miałbym taką propozycję, tutaj w szczególności taki ukłon w stronę społeczności romskiej. Czy nie warto zastanowić się nad tym, aby wznowić działalność zespołu romskiego? Regulamin Komisji Wspólnej przewiduje między innymi działalność zespołu romskiego. Czy nie warto zastanowić się nad tym, aby ten zespół jakby wznowić swoją działalność, byłaby możliwość procedowania wielu ważnych dla społeczności romskiej spraw. Jest to właściwie jedyny taki zespół wyodrębniony dla jednej ze społeczności. Myślę, że jest to bardzo cenne miejsce także prac w ramach Komisji Wspólnej. Tyle z mojej strony. Widzę, że głos chciałby zabrać także pan dyrektor Andrzej Sosnowski. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, panie współprzewodniczący. Oczywiście pochylimy się nad możliwością właśnie zdalnych posiedzeń poszczególnych zespołów. Tak jak doktor Milewska wspomniała i tak jak wspomniał minister Błażej Poborzy, został zatwierdzony nowy program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Więc jest to też przyczynek, aby ten zespół mógł się pochylić nad tymi kwestiami. Jeśli chodzi o częstsze posiedzenia, ufam, że panowie współprzewodniczący, pan Grzegorz Kuprianowicz i pan minister Błażej Poborzy, w trakcie rozmów pan minister deklarował, pewnie podejmą te kwestie. Na ostatnim posiedzeniu 7 października pan minister był gotowy właśnie spotykać się częściej. No jest to do tego narzędzie, czyli możliwość połączenia zdalnego. Jak pokazało dzisiejsze posiedzenie, jest to wygodne i narzędzie, które nie wywołuje wielkich zakłóceń. Gwoli informacji będziemy prowadzić procedurę wymiany, może to złe słowo, ale nastąpi rotacja członków komisji ze strony rządowej z racji pewnych decyzji personalnych, roszad, które nastąpiły zarówno w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i w Ministerstwie Finansów, w KPRM-ie. Bardzo dziękujemy pani dyrektor biura pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania za obecność na dzisiejszym posiedzeniu. To najważniejsze takie informacje w sprawach różnych z mojej strony. Dziękuję. Panie doktorze, mikrofon.
Ostatnio zapominam. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Rafała Bartka, przedstawiciela mniejszości niemieckiej.
Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, ja w międzyczasie musiałem opuścić posiedzenie, bo byłem na pogrzebie, ale teraz nie wiem, czy ten temat był podnoszony, ale ponieważ są sprawy różne, a te już mniej więcej słyszałem, więc jednak dopytam o kwestię edukacji mniejszościowej, dlatego że mimo wcześniejszych zeszłorocznych zapowiedzi ministra, no nic do naszej grupy roboczej nie dotarło, jeżeli chodzi o jakieś prace, a takie deklaracje padały ze strony ministra Kopcia, że będą prowadzone, czy są prowadzone prace i że wkrótce już otrzymamy jakieś materiały na temat ewentualnych zmian ukierunkowanych dotyczących edukacji mniejszości. Nic takiego do nas nie dotarło. I dwa, kwestia jednak dla nas kluczowa, bo to ciągle się przewijało też przez te komisje sejmowe, czyli no, pan minister Kopert nawet odwoływał się do zespołu do spraw edukacji, który de facto nigdy nie funkcjonował przy Komisji Wspólnej, znaczy nigdy nie został formalnie powołany. My zawsze sobie radziliśmy, w cudzysłowie powiem, albo na forum samej komisji, albo też powołując grupy robocze doraźne, więc chciałem dopytać, czy została w końcu ustalona kompetencja w tym zakresie, czy tutaj instytucją wiodącą będzie i jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czy też Ministerstwo Edukacji i kiedy możemy w końcu liczyć na jakiś postęp prac w tym zakresie, no jednak w kluczowym dla wszystkich mniejszości obszarze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tutaj może takie wyjaśnienie od razu z mojej strony, że w związku ze zmianami, które nastąpiły w resorcie edukacji, w Ministerstwie właśnie do spraw edukacji, pismo, które było przygotowane już z tego, co do mnie dotarła informacja od sekretarza naszej komisji, nie zostało wysłane z tego względu, że zmieniły się personalia po prostu. I w tej chwili myślę, że pan dyrektor Andrzej Sosnowski będzie mógł powiedzieć, w jakim czasie możemy liczyć, żeby ten temat ruszył dalej do przodu.
Dziękuję panie współprzewodniczący. Tak jak ustaliliśmy z panem doktorem pismo, w kwestii odpowiedzi na pismo z dnia 5 grudnia przygotowaliśmy, powtórzyliśmy odpowiedź, którą udzieliliśmy państwu w tak zwanym raporcie, czy też bilansie otwarcia, gdzie wyraźnie pan minister zaznaczył, że kwestia edukacji formalnej jest w kompetencji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Tak jak pan doktor Kuprianowicz zaznaczył, nastąpiły zmiany personalne przedstawiciela ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Czekamy, mamy nadzieję, że to nastąpi bardzo szybko, bo mamy nieoficjalne informacje, że już jest wyznaczony przedstawiciel ministra do spraw oświaty i wychowania. Będziemy oficjalnie powoływać i odwoływać ministra Macieja Kopcia. Mam nadzieję, że ten przedstawiciel ministra do spraw oświaty i wychowania będzie sam mógł złożyć deklarację co do dalszego procedowania i też pracy zarówno w grupie roboczej, czy też w zespole do spraw edukacji.
Dziękuję panie dyrektorze. Więc będziemy oczekiwać na dalsze ruchy ze strony rządowej. Mam nadzieję, że sprawa ruszy dynamicznie do przodu w najbliższym czasie. Czy są jeszcze jakieś kwestie, które ktoś z państwa chciałby podnieść w sprawach różnych? Jeśli nie ma takich kwestii, chciałbym serdecznie wszystkim państwu podziękować za udział w 72. posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posiedzeniu wyjątkowym ze względu na to, że jest to pierwsze w historii Komisji Wspólnej posiedzenie, które odbywa się zdalnie i jednocześnie pierwsze posiedzenie w tym roku. Jeszcze raz chciałbym wszystkim państwu serdecznie życzyć wszelkiego dobra w nowym roku, czy to zaczynającym się według kalendarza gregoriańskiego, czy juliańskiego, według którego jutro zaczyna się nowy rok. Jednocześnie także pozdrowienia dla społeczności litewskiej w związku z dzisiejszym świętem, o którym wielu z nas zapomniało. Dziękujemy bardzo pani Aldonie Jurkun za przypomnienie. Wszystkim państwu zdrowia i do zobaczenia na kolejnym posiedzeniu Komisji Wspólnej, którego termin zostanie uzgodniony w trybie roboczym. Dziękuję bardzo wszystkim państwu. Dziękuję również pracownikom Departamentu za przygotowanie dzisiejszego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Serdecznie dziękujemy. Do widzenia.
Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.
Grzegorzu, to ja cię może pożegnam. A nie, on się już wyłączył po prostu. No dobrze, to ku chwale ojczyzny. Wyjdź.